Dobrze, pomodlmy się, teraz będę głosił słowo. Tytuł dzisiejszego słowa jest Hej Jonaszu, podtytuł o naszym powołaniu, ale tytuł jest Hej Jonaszu. Ojcze, dziękuję Ci za niedzielę. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być dzisiaj zebrani razem i dziękuję Ci, Panie Jezu, że chcesz dzisiaj mówić do naszych serc. Dziękuję Ci, że chcesz nas błogosławić, dotykać, przemieniać i prowadzić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za te 3 tygodnie postu i modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, że byłeś w tym czasie wśród nas i mówiłeś do nas wiele fantastycznych rzeczy. Dziękujemy Ci, Panie, że błogosławiłeś nasze życie. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za pierwszy tydzień, w którym mówiłeś do nas o oczyszczeniu naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, za drugi tydzień, w którym dziękowaliśmy Tobie za wszystkie wspaniałości, którymi nas obdarzyłeś w naszym życiu. I Panie, dziękuję Ci za trzeci tydzień, który teraz się kończy, tydzień powołań, kiedy mówiłeś do nas i odświeżałeś nasze myślenie na temat powołania. Dziękuję Ci, Królu, jesteś dobry i obecny. Oddaję Tobie chwałę. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Proszę, weźcie sobie Biblię. Tutaj Bogdan, Jadzia, jeżeli możecie, chcecie pomóc, to możecie pomóc. Jeżeli ktoś potrzebuje tekst Biblii, to weźcie sobie Biblię papierową. W czasie dzisiejszego kazania przeczytamy całą Księgę Jonasza. Od początku do końca. Zrobimy to dlatego, że jest to jedna z krótszych ksiąg, bo tylko ma 4 rozdziały i na dodatek te rozdziały są bardzo krótkie. Kiedyś jeden mądry kaznodzieja powiedział: po co wy, pastorzy, tak się modlicie? Byście poczytali Biblię z ludźmi w kościele, oni i tak w domu jej nie czytają. To jest coś prawdziwego w tym. Dobrze jest mieć Biblię przed oczami. Weź sobie swoją papierową Biblię, rozpakuj śmiało, można tą folię zerwać, nie trzeba się obawiać. I po prostu weź ją do ręki i śledź ze mną ten tekst. Powiem wam, że te ostatnie 3 tygodnie to był dla mnie jakiś totalny roller coaster emocjonalny. W pierwszym tygodniu, kiedy zaczęliśmy modlić się w temacie oczyszczenia, z moim życiem działy się niefajne rzeczy osobistym takim. Miałem jakieś frustracje, jakieś depresje, jakieś łomotania. Moja żona zaczęła wymyślać jakieś wywiady prorocze z Bożymi ludźmi, zaczęła mnie angażować w to, kazała mi dzwonić do ludzi. Do tego doszło prowadzenie wieczornych modlitw o 21, gdzie naprawdę nie miałem ochoty na to. Oczywiście jako profesjonalny kaznodzieja pięknie ząbki pokazywałem na wszystkich modlitwach i nikt się nie domyślił, że jestem w złej kondycji. Zresztą ja to potrafię świetnie ukrywać. Później na przykład nie śpię przez 3 noce i nie mogę zasnąć, ale w kościele z mikrofonem zawsze jestem profesjonalny. I to był pierwszy tydzień. Drugi tydzień postanowiliśmy pod koniec pierwszego tygodnia wyjechać na 4 dni do Trójmiasta. Wiecie, jest ferie, nikt nie wynajmuje miejsca, żeby przenocować, ale jakoś tam coś załatwiliśmy dla nas, żeby 4 dni pobyć i zamówi, zresetujemy się, potrzebujemy już od wakacji, jest ten COVID, wiesz, ciągle pojedziemy, zrelaksujemy się. Słuchajcie, pojechałem tam, nie zrelaksowałem się, była zła pogoda, moja żona się okazała wplotła w cały ten pobyt 1000 rzeczy, miała szkołę proroczą w sobotę, więc ja byłem sam z dziećmi i psem, w niedzielę pojechała do kościoła do Elbląga, modlić się o Leszka, naszego przyjaciela w domu, później wróciła, później mieliśmy wieczorne nabożeństwo w Rumi, wróciliśmy, w poniedziałek myślałem, że będę miał już 1 dzień wolny, moja żona miała terapię od rana online i po prostu i znowu byłem sam, moje dzieci śpią w COVID-zie do godziny 11-12, więc od 5 rano, kiedy zawsze wstaję, jestem sam, fatalnie. W poniedziałek moja żona mówi, no to dobrze, to zacznijmy nasze ferie. Więc zaczęliśmy nasze ferie w poniedziałek, gdzieś około godziny 16. Pomaszerowaliśmy w lejącym się deszczu po Starówce Gdańskiej. Wróciliśmy do domu, rano wstaliśmy, o 9 wróciliśmy do domu i to były nasze ferie. Jedyne dobre było to, że w tym tygodniu dużo dziękowaliśmy Bogu, więc nie miałem prawa narzekać. Musiałem poczekać aż na koniec postu do dnia 21, żeby wam to powiedzieć. I tak wyglądał drugi tydzień po prostu. I wiecie, w trzecim tygodniu i w drugim tygodniu, w połowie tego drugiego tygodnia zmarł mu przyjaciel. Pewnie o tym wszyscy wiecie, bo byłem na pogrzebie w piątek. Nie tylko przyjaciel, ale i pastor. I nie tylko pastor, ale pastor kościoła, który razem zaczęliśmy niecałe 2 lata temu. I to był dramat totalny. On chorował ciężko. Modliliśmy się, przychodziły różne myśli, że może być różnie, ale odsuwaliśmy te myśli, walczyliśmy. I wiecie, powiem wam, że mimo tego, że rokowania były trudne, to ja nie byłem przygotowany na to, że odejdzie. I to było jak młotem w głowę. I powiem wam, że przez pierwsze 3 noce po jego śmierci nie mogłem spać, autentycznie nie mogłem spać. Drugiego dnia żona dała mi, nafaszerowała mnie prochami, żebym po prostu padł trochę. I trochę mi się udało pospać 3 godziny, ale też to słabo zadziałało. I byłem totalnie rozbity. Właściwie to dopiero po pogrzebie chyba coś zaczęło do mnie wracać. Przez COVID stało się tak, że nie można było zrobić pogrzebu przez 1,5 tygodnia. A później się tego dowiedziałem, dlaczego tak to ciężko przeżywam. Podobno taka fachowa żałoba zaczyna się dopiero od momentu pogrzebu. I te 1,5 tygodnia było takie nafaszerowane różnymi emocjami, myśleniem o dzieci, jeżdżeniem między śmiercią a pogrzebem. Byłem jeszcze 2 razy w Elblągu. Troską o dzieci, 3 dzieci zostawił. Jego żona zmarła 1,5 roku wcześniej, więc wiecie, sytuacja jest hiper trudna. Na dodatek wszystkiego to był po prostu niesamowicie Boży i piękny człowiek, z pięknym charakterem. Więc to jeszcze bardziej dobija, bo po prostu nie był to człowiek ani syty dni, który przeżył swoje życie w pełni, w połowie swojego powołania coś zostało ucięte, zostawił bardzo wiele rzeczy rozpoczętych. Po prostu dramat. No a my mamy 3 tydzień postu, modlitwy i powołania. O powołania. No i w tym czasie, wiecie, przychodzi troska o zbór, który jest zaczęty i który nie ma pastora, a który jest fajnie zaczęty i jest całkiem samodzielny i ma konkretną grupę ludzi, ma konkretny budżet. Od 1,5 roku Bóg dokonał tam wiele rzeczy, wiele czyszczenia, przemiany i dzisiaj jest w fajnym miejscu, ale nie ma pastora. W dniu, kiedy Leszek umierał, byłem umówiony na spotkanie, żeby tam pojechać w środowe i przed wyjściem z domu, żeby tam jechać, dowiedziałem się, że Leszek umarł i nie wiedziałem, co zrobić, czy jechać na to spotkanie, czy nie jechać. I tylko dzięki przytomności starszego przyjaciela, pastora Andrzeja, on mi powiedział, teraz musisz właśnie tam jechać, teraz właśnie. Pojechaliśmy, zrobiliśmy spotkanie, nie potrafiłem zacząć tego spotkania normalnie. Ludzie płakali, przyszło więcej osób niż zwykle, prawdopodobnie z takiego rozbicia, że pastora już nie ma. Nie mogliśmy zacząć słowa, ponieważ była gęsta atmosfera, więc poprosiliśmy, żeby każdy mógł coś powiedzieć w tym miejscu, w którym jest, żeby otworzyć się, żeby wylać swoje emocje. I wiecie, ludzie jeden po drugim zaczęli opowiadać, jak wspaniałym był człowiekiem, ten człowiek, który odszedł. Więc wiecie, to jest z jednej strony jest to uwalniające, z drugiej dla tych, którzy to wyznają, ale dla wszystkich pozostałych jest to jeszcze bardziej dołujące, bo sprawiedliwy, dobry człowiek, żyjący z Bogiem, który tak wiele serca okazał wielu ludziom, został zabrany. Tutaj małżonka siedzi, można, ma krzesło zarezerwowane. Halleluja. Słuchajcie, i przeprowadziliśmy to spotkanie i w piątek był pogrzeb, ale myślę, że może jeszcze w indywidualnych rozmowach wam powiem o swoich przeżyciach. Nie chcę tego czynić z tego kazania, ponieważ wierzę, że te najsilniejsze emocje są zarezerwowane dla ludzi jemu najbliższych, dla rodziny. I nie chcę tego tak kłaść tutaj na stole, tych wszystkich przeżyć. Ale powiem wam, dla mnie to był w ostatnich latach jeden z najtrudniejszych 1,5 tygodnia, jakie po prostu miałem. Mimo, że wcześniejsze też mi się wydawały bardzo trudne, ale teraz czułem się całkowicie skoszony. Natomiast błogosławieństwem jest to, że w tym czasie mieliśmy ten tydzień modlitwy o powołania. Wiecie, odchodzi pastor i w tym czasie modlimy się o powołania. Modlimy się o wszystkie powołania, o nasze powołania, o specyficzne rzeczy, do których Bóg nas posyła. Ale w tym samym momencie jest Boży wakat. Wiecie, i to jest niesamowicie. Wtedy Bóg mówi 2 razy głośniej. Bóg 2 razy głośniej mówi, kogo pośle. Bóg 2 razy głośniej mówi, paś owce moje. Bóg 2 razy głośniej mówi o posłannictwie do tego świata i do tych, którzy potrzebują Boga. Dlatego o tym jest dzisiejsze słowo. O powołaniu na zakończenie tego tygodnia i te wszystkie słowa, które dla was przygotowałem. Dobrze. Jak się macie? Tak. Zanim zacząłem opowiadać o tym pogrzebie i o tej śmierci. Dobrze. Okej, dziękuję. Słuchajcie, w ogóle powiem wam, jeszcze jedną rzecz powiem wam z serca. Bardzo tęskniłem te 2 tygodnie za kościołem. Naprawdę, nigdy tak nie tęskniłem, jak przez te 2 tygodnie. Wiecie dlaczego? Bo sobie pomyślałem, że mam dom. Miałem taką rozmowę z Andrzejem Nędzusiakiem, który już nie jest pastorem, zrezygnował, jest szefem Kościoła Bożego w Chrystusie. Dużo podróżuje, mieliśmy taką rozmowę. Ona jeszcze była chyba przed śmiercią Leszka. I Andrzej mi mówi, że... Mówi, Marek, jak przestałem być pastorem, to przyszła mi taka ulga. Tyle trosk zeszło mi z serca. Rafał Zabłocki, który jest pastorem, mówi, a on to wszystko wziął, ja teraz po prostu króluję. Mogę być mentorem, ojcem duchowym, mogę jeździć po zborach. Ja siedziałem tak naprzeciwko niego, słuchałem i byłem kompletnie nie rozumiałem, o czym ten facet mówi. I mu powiedziałem, mówię, wiesz Andrzej, u mnie jest dokładnie odwrotnie. Ja bym chciał już przestać jeździć do tych skoków, do tej Rumi, do tego Elbląga, do tego Olsztyna. Ja już mam po prostu, już tam wątrobę zostawiłem. Andrzej mówi, ale twój zbór to nie są jakieś troski, problemy? Ja mówię, nie. Mój zbór ma się świetnie, jest samodzielny, sami dojrzali ludzie, kumający, o wszystko chodzi. Mógłbym tu przyjść, siedzieć 2 miesiące na krześle i przez 2 miesiące mielibyśmy wypasione kazania i po prostu festiwal ducha, a ja bym tu siedział i mówił, chwała Bogu, jaki piękny zbór zbudowałeś. Bo ten kościół ma 20 lat, ma fundament, którego po prostu, ma fundament, którego kamieniem jest Jezus. Przez 20 lat wydarzyło się tyle fantastycznych rzeczy, a tam, gdzie wszędzie jeżdżę, to jest pionierka i po prostu rycie po ciemności. Wiecie, to mówię wam o swoim sercu i swoim odczuciu, także powiem wam, że cieszę, że dzisiaj tutaj jestem. Nawet słuchajcie, dzisiaj rano jak wstałem i mówię, dobrze, to dzisiaj mówię słowo. Słuchajcie, to słowo to na mnie tak spłynęło jak poranny prysznic dzisiaj. Po prostu usiadłem z Biblią, pomyślałem sobie, idę do mojego kościoła i już miałem wszystkie wersety. Bo wiedziałem, że nie będę miał konfrontacji, nie będę miał przebijania się, nie będę miał ustanawiania podstawowych rzeczy. Nie będę wam musiał mówić, kochajcie swojego pastora. Nie potrzebuję wam tego mówić, bo mnie kochacie. Nie będę musiał mówić o wielu innych rzeczach, bo macie to i obfitujecie. Halleluja. A ja po prostu jak pączek w maśle. No, ale trzeba było przeżyć takie 1,5 tygodnia, żeby zauważyć to, że się ma dom. Człowiek, jak siedzi długo w domu, to trawka zieleńsza zawsze u wszystkich sąsiadów. Środa dla Polski. Wreszcie wsiadam do mojego samochodziku i jadę w Polskę. Ale jak już sobie pojeździsz i jak już poryjesz, powalisz głową w ścianę, nagle wiesz, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I perspektywa się zmienia. 2 przysłowia do 2 różnych zupełnie sytuacji. Dobrze. Wracamy do tematu po powołaniu. Księga Jonasza, strona 986 w Bibliach Warszawskich Brytyjskich, w UBG, którą wam rozdałem, która strona? 987. 987? O, to bardzo podobnie, jak to możliwe. Wow, niesamowicie. Czyli mamy 2 natchnione Biblię. Z tą samą prawie numeracją stron. Widzieliście Biblię, na którą przysięgał prezydent Stanów Zjednoczonych? Widzieliście taką? A strasznie podobał mi się ten mem, że otrzymał ją osobiście od króla Jakuba. King James Version. No ale to nie była King James Version. To była angielskojęzyczne tłumaczenie łacińskiej wulgaty. Wulgata, taki przekład papieski, rzymski. Dobrze, nieważne, Biden jest katolikiem. Halleluja, ale Biblię ma 100-letnią. Dobra, wracamy do tematu. Księga Jonasza, 987. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo pańskie tej treści. Chciałbym, żebyśmy, kiedy dzisiaj czytamy całą tą księgę będziemy czytać, chciałbym, żebyście głośno za mną powtarzali słowa, o które was poproszę, żebyście powtarzali. Bo to będzie ten message zawarty w tej księdze, tak? Czyli jak powiem, powtórzmy razem, to powtórzcie to słowo. Wstań, idź do Niniwy, do tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do portu Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za... Bardzo proszę o żeby nie było konkurencji, bo to trochę mnie dekoncentruje. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał przypłynąć do Tarszysz i zapłaciwszy, powtórzmy wszyscy razem, zapłaciwszy. Za przejazd wsiadł na pokład, aby sprzed oblicza pańskiego jechać z nimi do Tarszyszu. Pierwsza ciekawa wiadomość a propos powołania jest taka, że jesteśmy często gotowi płacić własnym życiem za to, żeby uciekać przed powołaniem. Być może słyszeliście to w moich kazaniach i w kazaniach Izy. Usłyszeliśmy tę anegdotę pewnie z 25 lat temu w szkole biblijnej od takiego apostoła Lestera Samrola, który mówił, że wielokrotnie słyszał, jak przychodzili do niego ludzie wierzący i mówili: pastorze, ale takie pełnienie powołania to jest naprawdę duży koszt poświęcenia. I on mówi, że on przez całe życie udzielał jednej odpowiedzi, że o wiele większy koszt życia płaci się za uciekanie przed powołaniem. Wiecie, tutaj Jonasz dostał od Boga powołanie, żeby coś konkretnego zrobić. I za własne pieniądze uciekał przed tym powołaniem. Zapłacił za okręt, za zaokrętowanie się na statek, który płynął w przeciwnym kierunku. Niniwa była na wschodzie, on wziął w Jafie statek i udał się do Tarszyszu na zachód. Żeby uciec przed czym? Przed tym, co Bóg mu powiedział. Bo zanim wsiadł na ten okręt, zanim wyruszył w tą podróż do Jafy nawet, usłyszał od Boga powołanie, że ma udać się do Niniwy. I zapłacił własnymi pieniędzmi, żeby uciec przed Bogiem. Może się zastanawiasz, może być to dla ciebie wskazówka. Dlaczego nie idzie mi z moim życiem? Może być taka odpowiedź, że za dużo wydajesz na puch, który sobie podkładasz pod życie i na pierzynkę ciepłą, którą swoje życie przykrywasz. Dlatego ci brakuje. Być może dlatego. Zwróć uwagę na to. Czy nie za dużo wydajesz na puch, który podkładasz sobie, żeby mieć miękko, i na ciepłą kołderkę, którą chcesz się zasłonić? Może to jest przyczyna braku w twoim życiu. Kiedy miałem zostać pastorem, byłem pastorem, że tak powiem, bez pieniędzy na półtora roku przed tym, zanim zostałem pastorem na etacie. Bez pieniędzy byłem drugim pastorem, mianowanym, ogłoszonym, duchownym. Dzięki temu nie poszedłem do wojska. Był rok 92-93, byłem tym pastorem, wtedy kończyłem moje studia leśne, już byłem pastorem. I wtedy przyszła decyzja na 2 tygodnie przed obroną pracy magisterskiej, czy jestem gotów zostać pastorem. I w tym czasie mój pastor postanowił, że on wyjeżdża na misję. I zostawił nas z dnia na dzień, kiedy go jeszcze łapaliśmy za marynarkę, kiedy wyjeżdżał z kraju i pytaliśmy, co teraz będzie. To on był taki bardzo biblijny i proroczy i powiedział: Pan upatrzył już sobie pastora. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie takie podobne słowa padają. Abraham otrzymał takie słowo i przeskierował je do swojego syna, którego miał zamiar za chwilę ukatrupić i złożyć w ofierze na górze. I nasz pastor, wyjeżdżając, właśnie tak powiedział. Ja mówię: a kto będzie teraz pastorem? Pastor mówi: Pan upatrzył sobie pastora. Potem zaczęliśmy się modlić z liderami. Mieliśmy liderów grup domowych. Usiedliśmy, zaczęliśmy się modlić, co będzie. I po prostu, i po tygodniu wiedziałem, że ja chcę być, ale jeszcze nie wiedziałem, co inni na to. Myślałem, że może wielu innych będzie chętnych. No i po prostu porozmawialiśmy w kółeczko. Nikt nie chciał. Wszyscy się bali, a ja miałem ochotę i czułem się z tym trochę winny, że się czuję, że mam ochotę na to. Miałem 25 lat. Powtórzmy wszyscy razem: 25 lat. Ja do tego wrócę za chwilę, to jest ważne. 25 lat to jest koniec. Bimbania. Nie wolno więcej się bujać jak do 25 roku życia. Jak masz więcej jak 25 i się bujasz, to uważaj. Ale do tego wrócę jeszcze za chwilę. Wiecie, i zostałem pastorem. Pojechałem do domu, tata mówi, to jak teraz? Kończysz studia leśne, bronisz pracę magisterską, gdzie będziesz składał papiery? W którym leśnictwie będziesz pracował? W którym nadleśnictwie? Jaką fuchę? Czy może zostajesz w Instytucie Badawczym Leśnictwa? Bo tam akurat pisałem pracę magisterską. Ja mówię, nie tato, będę pastorem. Moim rodzicom broda do ziemi. I mówi, jak to pastorem? No pastorem, a z czego będziecie żyć? Mówię, no z tego, co Bóg da.
Boże,
straszne. Z tego, co Bóg da. I słuchajcie, i wtedy nawet rodzicom nie śmiałem powiedzieć, ile Bóg daje. Bo by się zupełnie pochlastali. Moje pierwsze wynagrodzenie wynosiło wtedy, i to chyba było przez, to jest po przeliczeniu, bo wtedy było przed denominacją, więc to były te miliony, które tam wtedy wszyscy otrzymywali. Ale na dzisiejsze to było 300 zł dostałem. Pełnego etatu 300 zł.
Jest.
Chyba za 200 zł wynająłem mieszkanie wtedy. Była taka możliwość wtedy, takie były ceny. I na jedzenie mieliśmy takie bardzo skromne na pierwsze 2 tygodnie. A po 2 tygodniach, jak ludzie, bliżsi przyjaciele zaczęli roznosić plotki po zboże, to w niedzielę ludzie przynosili ryż, drzem w siatkach, makarony. Pojechaliśmy do mojej teściowej.
Gdzie to było? Gdzie?
W Warszawie to było. W Warszawie. To nie było w Indonezji ani Bangladeszu. To było w Warszawie w 93 roku. Pojechaliśmy do mojej teściowej. Ona załatwiła takie... sąsiad jej wyrzucał stare fotele. I ona mówi, o takie stare fotele są. Mówimy, bierzemy. Ona tak popatrzyła na nas i mówi, dzieci, jak wy będziecie żyli? Chodzicie w ciuchach z lumpeksu, które ja wam kupuję. Bierzecie stare meble od sąsiada, które stały na śmietniku. Jak wy będziecie żyć? Moja żona wtedy głośno, do teściowej to nie śmiałem, ja do moich rodziców byłem bardziej odważny. No. Mamo, Bóg nas zaopatrzy. A moja teściowa tylko mówiła, daj wam Boże, amen. Zwieszała głowę i miała jeszcze więcej troski niż wcześniej, zanim usłyszała odpowiedź. I słuchajcie, i chwała Bogu, i w ten sposób funkcjonowaliśmy przez kilka lat. Potem pojechaliśmy, kiedy po pierwszych 3 latach bycia pastorem za takie pieniądze i taką woltyżerkę, pierwszą podwyżkę dostałem dlatego, że zatrudniliśmy drugiego pastora w kościele. I ten drugi pastor na rozmowie kwalifikacyjnej powiedział, że on za mniejsze pieniądze niż te nie będzie pracował. A podał kwotę prawie 2 razy większą od moich pieniędzy. Więc ja sobie myślę, żeby to się kupy trzymało, jeżeli mam być pierwszy, to muszę mieć przynajmniej 100 więcej od niego. Więc pogadaliśmy w kościele o finansach i zdecydowaliśmy, że będę miał, to była moja pierwsza podwyżka chyba po dwóch latach pracy. Tylko dlatego, że tamten chciał dostać. I tak szałowo też nie zażądał, bo też wiedział, jak jest. Gdyż rodzice mu dodawali pieniądze, tylko tyle, że on miał rodziców na nowo narodzonych, którzy mieli misję syna wyposażyć trochę do służby. Więc wiecie. Potem pojechaliśmy do Krakowa. Wtedy byliśmy zdeterminowani, mówimy, dobrze, będziemy zarabiać pieniądze, znajdziemy sobie pracę i będzie wszystko dobrze. Ale ciężko było z tym znalezieniem pracy. Próbowaliśmy sprzedawać jakieś ubezpieczenia, wtedy wchodził filar pierwszy, czy tam drugi, nie pamiętam, reforma ubezpieczeń, można było trochę zarobić, się szybko skończyło, źródełko wyschło. Wtedy się modliliśmy, co zrobić. Wtedy Bóg nam powiedział, wcześniej mieliśmy obietnicę, że będziemy tam pastorami, będziemy otrzymać pieniądze po przeprowadzeniu się, po zawiezieniu wszystkich gratów i wynajęciu mieszkania w Krakowie. Pastor powiedział, że to już jest nieaktualne i nie możemy być zatrudnieni w kościele, nie możemy otrzymać pieniędzy, a już byliśmy przeprowadzeni. Wtedy się modliliśmy i wtedy wyraźnie, byłem na konferencji w Kutnie, głosiłem jak wariat, wtedy zawsze głosiłem w garniturze i krawacie, takie czasy. Podszedł do mnie człowiek w sandałach, w wyciągniętym swetrze, dał mi 100 do ręki i mówi, Marek, Bóg ci mówi, nie szukaj pracy, bo ja cię zaopatrzę. Ja wziąłem tą 100, pocałowałem, wsadziłem w Biblię jako znak proroczy. Napisałem do 50 przyjaciół, czy rozpoznają, że to Bóg mówi, a jak tak, to niech przyślą potwierdzenie w postaci deklaracji na rok. Słuchajcie, spłynęły deklaracje od około 20 osób. To była połowa naszego budżetu, którego potrzebowaliśmy. Drugie pół otrzymaliśmy od kościołów, po których jeździliśmy, od sobotnich szkół biblijnych, które założyliśmy. W tamtym czasie wielu pastorów, u których bywałem, mówiło do nas tak. Marek, wy to jesteście jacyś dziwni. My znamy te nazwy. International Ministry, Służba Słowa. To tam w Ameryce to pełno takich jest frików, którzy nie mają zboru, tylko jeżdżą od zboru do zboru i organizują w konferencję. Ale w Polsce takich rzeczy nie ma. Wy nie macie zboru, nie jesteście pastorami konkretnego zboru. Jeździcie jak te po prostu pastuszki Biedronek po całym kraju i jeszcze składacie świadectwo, że Bóg was utrzymuje. To jest jakaś pionierka. Wiecie, pionierką było to, kiedy zdecydowałem się na bycie pastorem na etacie, gdzie etat oznaczało etat, ale nie oznaczało pieniądze. A potem zdecydowałem się być na etacie w mojej ministry, Droga Sprawiedliwych, Way of the Righteous, tak się przedstawiałem, miałem też wizytówki po angielsku dla gości zagranicznych. Way of the Righteous, ministry. Wiecie, po prostu i tam też musiałem wierzyć Bogu. Ale powiem wam, nie będę dochodził do późniejszych lat, do przyjazdu do Warszawy i tak dalej, bo nie chcę tym epatować, ale powiem wam. Można po prostu całe życie ściubić, kombinować, pożyczać od mamy, dziadka, wujka i klepać bidę, bojąc się wejść w powołanie i płacić za okręty do Tarszisz. Powiedz, okręty do Tarszisz. A można zaryzykować, wejść w Boże powołanie, otworzyć się i powiedzieć, Panie, Ty mnie utrzymuj. Dlaczego tylko jedno amen jest? Wino być 100 amen. No ale 100 osób nie ma, bo COVID oczywiście. Dobra. Cztery. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Powiedz, do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonas zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Powiedz, zasnął twardym snem. Kto to najwięcej modli się o przebudzenie? Najwięcej o przebudzenie modli się Kościół. I teraz pytanie jest, czy ten, który modli się najwięcej o przebudzenie, sam nie śpi? Bo być może jest tak, że ten, który jest powołany i wyznaczony do tego, żeby nieść przebudzenie i nawet gotowy modlić się o to przebudzenie, jest na ostatnim levelu, najniższym. Nawet nie zaczął podróży na level zero jeszcze, ale modli się o przebudzenie, a sam śpi. A jego sen jest nieposłuszeństwem, żeby odważnie wejść w to, co dla mnie Bóg przygotował. Jonasz spał. Najpierw uciekł za swoje pieniądze, a potem, kiedy już uciekł, położył się spać w środku burzy. Mamy teraz te wywiady z Izą, prorocza perspektywa. Rozmawiamy z ludźmi, możecie ich sobie posłuchać na stronie Perspektywa Nieba na Facebooku. Bardzo dobre są. 4 już były, jeszcze chyba z 5 będzie. Wszyscy jak jeden podkreślają jedną rzecz. Że przemija kształt Kościoła, który znamy do tej pory. Po prostu przemija. To nie jest tak, że mamy teraz te niewygodne online i limity obecności ludzi w kościele. Ja tak przez pierwszy COVID tak jechałem na takich myślach, że pewnego dnia to diabelstwo się skończy i ludzie wrócą do kościoła i wyłączymy te cholerne kamery. Marcin się o to samo chyba modli. Żeby mógł po prostu nie przyjść do kościoła dzień wcześniej, nie pisząc do Izy, dzisiaj mnie nie będzie. Tylko, żeby mógł po prostu, jak normalny wierzący, olać i nie przyjść. Teraz takiego komfortu nie ma. Musi alibi podać. Konkretne. Czyli tak myślałem przez pierwszy COVID. Ale w drugim, jakby Bóg zaczął do mnie mówić. I zaczął mi przypominać ten czas 20 lat temu, 25 lat temu, kiedy ja zaczynałem być pastorem. Wtedy pamiętam, słuchajcie, były takie historie, że były zbory. Powiedz zbory. Zbory zielonoświątkowe. Zbory baptystyczne. Ja wróciłem ze szkoły biblijnej z Uppsali, nakręcony amerykańskim, ewangelicznym stylem prowadzenia kościoła, gdzie pastor Ulf Ekman po prostu cały czas pokazywał na kazaniach, jak diabła kopie i rechotał, tak że się wszystko trzęsło. Ja przyjechałem i robiłem dokładnie to samo. Przynajmniej te zewnętrzne rzeczy bardzo dobrze potrafiłem powtórzyć, czyli rechot i kopanie diabła. I wtedy pamiętam, że gdziekolwiek, do jakiegokolwiek zboru pojechałem, to zawsze były te same dyskusje. Ale czy kobieta może głosić? Ale czy ta perkusja musi grać tak mocno? A później zaczęło się, wiecie, przesuwanie kazalnic, żeby zespół można było wyeksponować. Jak ktoś powiesił jeden reflektor w jakimś zborze, to ludzie musieli to trawić przez 3 lata. Co to jest po prostu? Wy tego oczywiście dzieci nie pamiętacie, bo to były czarno-białe czasy, jak mówi mój syn. Czarno-białych telewizorów. A wiecie, wtedy, w tamtym czasie, to była jakaś totalna pionierka. I my mówiliśmy, że Kościół jest jedno z haseł reformacji, Ecclesia reformata sempre reformanda. Kościół reformowany, stale się reformujący. Musi być zawsze odpowiadać do współczesnego wieku ludzi żyjących we współczesnym wieku. Dla nas to była świętość, my byliśmy gotowi wszystko rozwalić. Założyć krawaty, zdjąć krawaty, dać muzykę tak, że po prostu miłośnicy muzyki poważnej opuścili nas z góry, bo nie chcieli mieć uszkodzonego słuchu. Tak naprawdę było. Konkretne osoby, nie nazwiska mogę podać. Wiecie, ale dla ludzi, którzy przeżywali to, to było jakieś straszne. Wiecie, 2 lata temu w jednym z takich szacownych zborów, w którym my naszą służbą nie byliśmy tolerowani przez 2 dekady, nagle się okazało, że ordynowano kobietę, która może głosić kazania. I była wielka feta. W XXI wieku, gdzie my w XX już mieliśmy w nosie tego rodzaju religijne ograniczenia. Ja się cieszę, że wszystko robiliśmy jak wariaci, parę lat wcześniej niż wszyscy inni, ponieważ to pokazuje, że byliśmy w dobrym Bożym miejscu. Ale teraz wracam do tego COVID-u naszego i tego stanu, w którym dzisiaj jesteśmy, o którym my myślimy, że przeminie. Słuchajcie, a może to w ogóle nigdy nie przeminie? I to sam Bóg sprawia, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do większej liczby słuchaczy, niż kiedykolwiek byliśmy w stanie dotrzeć. Cały czas biadaliśmy przez całe lata, że w Koluszkach to by się lepiej zbór prowadziło, bo ludzie na grupę domową mieliby 2 minuty na piechotę. A w tej Warszawie to zrobić grupę domową, to trzeba jechać. A teraz wieczorkiem raz w tygodniu robisz klik i już jesteś z 12 osób. I możesz się modlić, możesz wyznać swoje grzechy, poprosić o modlitwę i możesz jeszcze znajomych przyciągnąć na tego Zooma i oni będą razem z nami. W życiu nie głosiłem Ewangelii przez internet, w tym COVID-zie już parę razy. Na zamkniętych spotkaniach z niewierzącymi ludźmi. Czy to by było możliwe? Nie byłoby możliwe. Nasze modlitwy przez 3 tygodnie transmitowane, ciągle wlatywał komentarz. Mohery na Facebooku, precz! I ja mówię, jakie mohery? Elegancko się ubieram. My myślimy, może to przeminie, może się to skończy. Słuchajcie, a może to w ogóle nigdy się nie skończy? Może właśnie my wchodzimy w coś takiego, co my przeżywaliśmy z Izą w latach 90., to teraz następuje jakaś kolejna fala odnowienia w ogóle myślenia o Kościele. Jak zostawałem pastorem w latach 90., byłem parę razy namawiany do tego, żeby zająć się polityką. W latach 90. Jednym z argumentów było to, Marek, ty masz gadane, w Polsce niewielu ludzi ma gadane. W Ameryce to mają gadane, bo to tam te zbory, ci kaznodzieje, to tam wszyscy po prostu ekstrawertycy wygadani. W Polsce to tak siermiężnie, ktoś coś chce powiedzieć w telewizorze i tak dziwnie wypada. Ty już byś potrafił. Masz i mimikę i po prostu słowa ci płyną same. Wiecie, to się zmieniło. Dzisiaj mamy wielu ludzi wygadanych. Teraz się okazuje, że nie wystarczy być wygadanym. Trzeba jeszcze się nie bać kamery. Może to jest po prostu absolutnie naturalna zmiana pokoleniowa, która wchodzi. Której my nie mamy się obawiać. Powiedzmy, powołanie! Powołanie. Nie pasuje wam. Tak to jest, jak już się jest po 25 roku życia. Tylko śmierć czeka. Śmierć jest zyskiem. Dla kogo? Zasnął. Wtedy przyszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstawaj. Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Gdzie ciekawa rzecz była tutaj, że tu jest napisane, że każdy z nich wołał do swojego Boga. W związku z tym oni przyszli do niego, mówią: hej, ty jesteś jedyny leser, który nie woła do swojego Boga. Wiecie, dzisiaj świat zdaje się też mówić do Kościoła i mówi: zobaczcie, my się ogarniamy, coś robimy. Próbujemy coś robić. A co robi Kościół? Tylko słowa, słowa i słowa. Świat domaga się od Kościoła, żeby Kościół też zaczął szukać ratunku. Żeby się obudził, a nie tkwił w komforcie. I wiesz, oni nas się pytają, co my robimy. Kiedy słyszą, że się modlimy, są załamani. Czy wasz Bóg do tego służy, żeby się modlić, czy żeby coś się stało na tej ziemi? Czy on do czegoś wam jeszcze służy, czy tylko do tego, żeby się do niego modlić? A on, żeby pozostał niemy i czekał na wasze pokłony. Dokładnie taka sytuacja. Każdy woła do swojego Boga, ale Jonasz nie woła. On nie robi tego, co ma zrobić. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. W tym losowaniu sam Bóg maczał palce. To Bóg maczał palce. Wiecie, my dzisiaj oglądamy telewizornie, prasę i wszyscy drą się na Kościół. Pedofilia, kasa, malwersacje, grube brzuchy, wywalić ich ze szkół. Ja sobie myślę, że to Bóg tym ludziom podpowiada te myśli, a nie szatan. Czasami ta cała prawa nasza strona myśli, że to po prostu jest szatan atakuje naszą cywilizację chrześcijańską. A ja sobie myślę, że ktoś rzucił losy i sprawdza, dlaczego tak źle jest na tej ziemi. Bo ludziom chodzi po głowie coś takiego, że ci, którzy prowadzą wszystkich do tego, który ma być najświętszą, najwyższą ideą, coś partolą tutaj na ziemi i są dla nas zgorszeniem. Coś jest nie tak. I los pada na Jonasza. Być może na nas dzisiaj padł. Kto wie? W tym pięknym pogrzebie, na którym byłem, wygłosiłem kazanie ewangelizacyjne na prośbę dzieci. Dzieci powiedziały, że tata by chciał, żeby na jego pogrzebie była głoszona Ewangelia. Przez 10 minut ryczałem jak lew. Oczywiście tam w tonacji pogrzebowej trochę mniej miałem wolumenów niż dzisiaj. Nie mogłem sobie na wszystko pozwolić, ale pięknie. Nie wyszliśmy jeszcze z sali pożegnań. Nie poszliśmy jeszcze włożyć trumny do ziemi, a już wierzący podchodzili i wszyscy mi gratulowali. Marek, pojechałeś. To było takie bezkompromisowe, takie czyste, takie wskazujące wprost na Jezusa. Jak ktoś był niewierzący, to po prostu usłyszał to. Ja tak sobie myślałem, nie wiedziałem, byłem w zamieszaniu, wiecie, ten roller coaster emocjonalny, więc tak różnie, więc tak słuchałem tego, czy no może dobrze było, nie wiem, przesłucham nagrania, zobaczę. Powiem wam, przesłuchałem nagrania, nie jestem pod żadnym wrażeniem tego. Mam wrażenie, że połknąłem kija po prostu od szczotki, mówiąc to kazanie, ale dobrze, słowa były prawdziwe. Ale poszliśmy na grób. I nad grobem było przemówienie starosty powiatu, który był pracodawcą Leszka przez wiele lat. I on zaczął od wersetu biblijnego. Otworzył pierwszy list Jana. Powiem wam, stałem tam już po tych komplementach, skomplementowany tym głoszeniem Ewangelii. I powiem wam, kolana mi się ugięły, bo on wyjął kartkę. Pan starosta podszedł i mówi: zacznę z Biblii. I powiedział tak: podobnie jak pastor od apostoła Jana. Tylko nie z Ewangelii, ale z listu. Później się dowiedziałem, że to jest taka osoba, jest to katolik, ale taki zaangażowany. Otworzył pierwszy list Jana i przeczytał: umiłowani, nie miłujcie słowami, ale czynem i prawdą. Nie, po prostu ja tam odpłynąłem, stałem z tym, z tym wieńcem po prostu i sobie myślę, Jezu, niech się ten pogrzeb skończy jak najszybciej. I zaczął czytać, co Leszek zrobił przez całe swoje życie dla dzieci, dla sierot, w domach dziecka, w swoich fundacjach. Wszyscy ryczeli po prostu. A ja stałem tam i sobie myślałem, a ja ten po prostu jak Filip z Konopi, który przed chwilą dar gębę przez 10 minut o tym, że nie ma zbawienia jak tylko w Jezusie, a nie z naszych uczynków. Więc oczywiście to było moje indywidualne przeżycie, stuprocentowo. Nikt się nie domyślał, co ja tam przeżywam i czuję, że większość ludzi nawet nie połączyła nitek, że to jest trochę w kontraście. Myślę, że sam ten starosta powiatu nie mówił tego, żeby cokolwiek w kontrze powiedzieć. Po prostu ten werset świetnie ilustrował życie Leszka. I tyle. Ale dla mnie, który całe życie robię gębą, to jest po prostu jak dostać po prostu z otwartej. Szybko! Rzućmy losy! Dowiedzmy się, przez kogo to się dzieje. I teraz słuchajcie. I Lot pas na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Powiedz rzemiosło.
Rzemiosło.
Powiedz powołanie.
Powołanie.
Powiedz rzemiosło.
Rzemiosło.
Powiedz powołanie.
Powołanie.
Powiedz zawód.
Zawód.
Powiedz kariera.
Kariera.
Powiedz, co robię.
Co
powiedz, dokąd zmierzam.
Zmierzam.
Powiedz, jakie jest moje zadanie. Oni się go pytają. Powiedz nam, z czyjej winy nas tu spadło, jakie jest twoje rzemiosło. Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Jak oni usłyszeli, morze, stwórca morza jest na okręcie, a morze dostaje szału. No to mamy już potwierdzenie. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to było powiedziane i rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? My się zastanawiamy, dlaczego świat jest w takim zamieszaniu. W Księdze Objawienia, nie otwierajcie wam, przeczytam wam to, może sobie ktoś to zapisze, w Apokalipsie świętego Jana w 17 rozdziale, dwa wersety wam przeczytam. Apokalipsa Jana, może ktoś to w komentarzu napisze w transmisji, żeby nie zginęło, Apokalipsa Jana 17, 1 i 15. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Powiedz wieloma wodami. I 15 i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy, tłumy, narody i języki. Wiecie, jak czytam Księgę Jonasza i widzę tą burzę i to nieszczęście, to myślę sobie, że kiedy my myślimy, dokąd ten świat zmierza i dlaczego tak się trzęsie w posadach, to ja znalazłem winnego. Bo to morze, które się trzęsie i które się burzy, to są ludy, narody, języki, tłumy. To jest to morze, które się trzęsie. Dlaczego ono się trzęsie? Dlatego, że Jonasz, zamiast przemawiać do tych ludów, tłumów, narodów i języków, wsiadł na okręt, żeby uciec przed wolą Bożą. Spójrzcie tylko tak wyrywkowo na jeden tylko kraj, na Stany Zjednoczone. Ojcowie założyciele, którzy pisali konstytucję i deklarację niepodległości 200 lat temu ponad, jeden z nich powiedział to bardzo otwartym tekstem, nie powiem wam który, bo nie jestem ani amerykanistą, ani historykiem, ale powiedział, że ten ustrój ma prawo się ostać tylko wtedy, kiedy ludzie będą mieli kręgosłupy moralne. Bo tylko z kręgosłupem moralnym można władzę wziąć i w wyniku gry, która ma ustalone zasady, potem ją oddać. A jeżeli nie ma kręgosłupa moralnego, to cel uświęca środki i ma się w nosie reguły gry. Dzisiaj ten kraj się sypie nie dlatego, że świat jest w problemach, że prezydent nie ten, że Chiny. Figa prawda! Gdyby Amerykanie siedzieli w swoich własnych zborach i poddawali swoje serca Bogu i wyrzekali się swojej chciwości każdego dnia, oczywiście nie krytykuję ich, bo my jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu, to nagle problemy znikają. Więc co? Kościół nie robi tego, co ma robić. Kościół nie krzyczy i nie woła. Kościół zamiast wołać nawrócenie, pokuta, odwrócenie się od chciwości. Przepraszam. Odwrócenie się od wszelkiego zła. Kościół mówi, ktoś nas napadł, ktoś chce nam odebrać nasze wartości, wróg jest na zewnątrz. Co się robi? Morze się trzęsie, a Jonasz śpi na dnie okrętu, zamiast powstać i być tym, który głosi Ewangelię. Wszystko odwrócone do góry nogami. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić w tej sytuacji? Jest tylko jedno rozwiązanie. Jonasz się zgodził z tym rozwiązaniem. My jeszcze nie. Ale zaprawdę powiadam wam. Jak Kościół się nie zgodzi na to samo rozwiązanie, na które zgodził się Jonasz, to poginiemy razem z tym światem. Amen. Dzięki, Janek. Amen. Wtedy rzekł do nich Jonasz. Weźcie mnie, 12 werset, i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej się burzyło przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, Panie, czynisz, co chcesz. Oni nie chcieli go nawet wrzucić, słuchaj. Oni mieli miłosierdzie dla niego. Dzisiaj, słuchajcie, ludzie, którzy są agnostykami, którzy są niewierzący, oni mówią: niech ten Kościół już nawet zostanie. On jest potrzebny w życiu społecznym. Jakiś tam zawsze te 10 przykazań powiedzą, to jest jeden z elementów historii, jeden z elementów życia społecznego. Niech oni se będą, tylko niech oni po prostu się nawrócą, ci ludzie w tym Kościele. Tak mówią agnostycy. Ci tutaj też tak mówią. Panie nieba, nie chcemy być winni krwi tego niewinnego człowieka, oni go nie chcieli wyrzucić. Ale wiecie, nie było wyjścia. Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza i wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlekli, z lęki Pana złożyli więc ofiary i uczynili śluby. Lecz Pan, drugi rozdział, lecz Pan wysłał wielką rybę, która połknęła Jonasza i był Jonasz w wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrza ryby mówiąc. To jest bardzo ciekawe, bo cała ta modlitwa to jest zbiór cytatów z Księgi Psalmów. Nie wiedziałem tego, zwróciłem na to uwagę tam 2 miesiące temu, kiedy tą księgę sobie studiowałem. Dobrze, że Jonasz miał jakieś słowo w sobie, zanim wpadł do tej ryby. Czasami mamy takie wyobrażenie, że tam go tak docisnęło, że zaczął biadolić nad sobą: Panie, ratuj mnie, wyzwól mnie. Nie, on po prostu miał te cytaty. Był prorokiem Pana i Księgę Psalmów znał. I po prostu to, co w nim było, tymi słowami zaczął szturmować niebo. Wzywałem Pana w mojej niedoli, odpowiedział mi. Z głębiny krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Pierwsza rzecz, słuchajcie, Jonasz, kiedy został wrzucony do tej ryby, on sobie zdawał sprawę, gdzie on się znajduje. Pytanie jest, czy my zdajemy sobie sprawę, gdzie my się znajdujemy z naszym życiem. To jest bardzo ważne. Wrzucił mnie na głębinę wśród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wtedy wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zewnątrz nade mną się zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się martwych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę złożyć Ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Halleluja. Bóg wysłucha naszych modlitw. Jak będziemy się modlić o to, co trzeba. Amen. Czy to nie mówi słowo na ten temat bardzo wyraźnie, że jeżeli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, to On nas wysłuchuje? Czy to nie powiedział Jezus, który powiedział, że Jego słowa nigdy nie przeminą? On to powiedział. On to powiedział bardzo wyraźnie. Dlaczego nas Bóg nie wysłuchuje? Księga Jakuba mówi, inne fragmenty. Modlimy się, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Jak się modlimy, żeby zaspokoić nasze potrzeby, to dlatego Bóg nas nie wysłuchuje, bo wie, że chcemy te zaspokojone naszymi potrzebami zaspokoić nasze pożądliwości. Dlatego nie możemy otrzymać. List Jakuba. Jonasz modlił się zgodnie z wolą Bożą. Jak my zaczniemy modlić się zgodnie z wolą Bożą, to otrzymamy to, o co prosimy. I Jonasz otrzymał. Co otrzymał? Drugą szansę. Za chwilę o tym coś powiem jeszcze. Powiedzmy druga szansa. Może od razu powiem. Ewangelia Jana 21:17. Nie musicie otwierać, trzymajcie sobie księgę Jonasza otwartą. Jana 21:17. Piotr zasmucił się, że Pan go zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce, albo paś moje owce. Powiem Ci, że to, co ja odkrywam to, widzimy to z Izą też na Wiatrułapach i w relacji z ludźmi, którzy kiedyś byli pastorami, albo są nadal, ale coś pękło w ich życiu i nie wiedzą, co dalej zrobić. Widzimy to bardzo wyraźnie od lat. W Bożych oczach ludzie złamani tym, którym nie wyszło, są niesamowitymi narzędziami i Bóg czeka na tych ludzi. Nie myśl w kategoriach, szkoda, że jak byłem młody, to nie poszedłem na całość. Okej, nie poszedłeś, byłeś Jonaszem, tak jak wielu z nas. Przez całe życie od czasu do czasu jesteśmy Jonaszami. Ale Piotr, kiedy był złamany tym, że Jezusa zdradził i trzy razy Jezus się go pyta, czy mnie miłujesz, pewnie zaczął myśleć o tym, że Jezus mu nie wierzy, że go miłuje. Dlatego się rozpłakał. On wtedy powiedział, paś moje owce. Zaufał mu z jego powołaniem. W tym tygodniu słuchałem pastora, który przyjechał na perspektywę nieba, złamany z gotowością zrezygnacji ze swojej służby. Na ostatnią perspektywę nieba, która się odbyła. Będzie 2 lata temu na wiosnę. Po prostu przyszedł, płakał, zaraz po wyjeździe składał świadectwo, że coś przeżył. Dzisiaj po prostu pruje w służbie Bogu. Wcześniej miał ponad 10 lat służby, która go zajechała. Masz wiele doświadczeń w życiu. Doświadczenia porażki są bardzo cenne, bo one ci pokazały, że nie ma w tobie mocy. Więc się zaczynasz już pomału nadawać do swojej roli. Nikt się tak nie nadaje, żeby być użytym przez Boga, jak ten, który z siebie już zrezygnował i wie, że już klapa. Co Boże mówi? Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jesteś złamany, nie wyszło ci, nie zacząłeś w młodości, tak jak inni, w wieku 25 lat. Nie ma żadnego znaczenia. Masz kupę doświadczeń. Wiesz, o co chodzi w życiu. Wiesz, że nie ma lekko. Potrafisz współczuć, ponieważ sam zostałeś pocieszony w miejscach swoich porażek. Dlatego będziesz w stanie okazać zachętę, współczucie i zmiłowanie nad tymi, którzy przechodzą przez te rzeczy, które ty przechodziłeś. Jak ja byłem pastorem, miałem 25 lat i przychodził jakiś pastor i mówił, że mu nie wychodzi, to ja po prostu miałem tylko jedną odpowiedź. Psi! Cieśnij mocno, głoś mocniej, przyjdź do naszej szkoły biblijnej, nauczymy się, wyżej rękę podnieś, nie patyczkuj się, pruj do przodu. Byłem w swojej arogancji gotów gadać tak z ludźmi, którzy 10-20 lat byli pastorami. No, takie głupie. Ale wtedy nie wiedziałem, bo miałem 25 lat i dopiero zostałem pastorem. Słuchajcie, na pierwszej konferencji wiary, którą zorganizowaliśmy na początku 1994 roku, po pierwszym roku mojego bycia pastorem w sali konferencyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Wisłostradzie. Miałem ostatnie słowo, żeby powiedzieć. Mieliśmy zagranicznych gości i ja wyszedłem i powiedziałem: słuchajcie, dzisiaj przyszedłem tu, żeby wam powiedzieć, że ten Kościół przyczyni się do przebudzenia w Polsce. I będziemy się mnożyć co roku dwa razy. I wyświetliłem wykres. Na kazaniu! Ja po prostu nie mogę uwierzyć, co we mnie było w tamtym czasie. Co ja miałem w sercu i w głowie, żeby takie głupoty robić. To było niesamowite, to po prostu szczyt po prostu ignorancji, arogancji, nie wiem czego jeszcze. Siedział Bengt Wedemal, nasz gość na konferencji, w pierwszym rzędzie. Siedział, słuchał, ktoś mu tam tłumaczył, pocierał czoło. Wszyscy się ekscytowali, że wreszcie Mojżesz został posłany do tego kraju i nazywa się Marek Ciesiłka. A on siedział tam, męczył się, pocierał czoło po prostu, jęczał. I na obiedzie im mówi: Marek, fajna konferencja była, naprawdę fajnie to zrobiliście. Ale powiedz mi, po co ty na koniec powiedziałeś i pokazałeś ten wykres i powiedziałeś, że wy to zrobicie? Ja mówię, bo ja mam wiarę, że my to zrobimy. A on mówi, a nie czytałeś, że jak Maria usłyszała te wszystkie słowa, to przechowywała je w sercu? Mówi, zrobisz najgłupszą rzecz. Ja mówi, będziesz cierpiał z tego powodu i tego nie osiągniesz. Bo już to diabeł posprzątał, kiedy to wypowiedziałeś. Ja wiecie, ja byłem załamany. Nie mogę mu wierzyć. Zaprosiłem gościa ze szkoły biblijnej World of Life, z szkoły wiary i ten mi przy obiedzie po prostu do grobu mnie wrzuca na zakończenie konferencji. Ale on prawdę mówił. Rok później, nie, dwa lata później, nie byłem już pastorem tego kościoła. A po tej konferencji Kościół już ani razu nie przyrósł. Jakbym tym wyświetlonym wykresem zamknął rozwój całego Kościoła. Czyż, pastorze, czyż nie mamy mieć marzeń? Co? Najważniejsze, żebyśmy nie byli Jonaszami. Wszystko będzie dobrze. Nie takie rzeczy będziemy oglądali. Jezus mówi: paś owce moje. Nieważne, ile rzeczy straciłeś, jak byłeś arogancki, gdzie pomyliłeś się. Właśnie teraz Bóg cię chce wziąć, bo teraz masz wszystko, czego Bóg potrzebuje w tobie. Piotr nie był gotowy, dopóki się trzy razy nie zaparł Jezusa. Czy dwa? Czy trzy? Trzy razy się zaparł, trzy razy musiał powiedzieć, że kocha Jezusa. Jaki grzech, taka pokuta. Nie, nie, to taki żart. Nie wierzymy, że pokuta coś może usprawiedliwić człowieka. Ale gdzie był złamany i dlatego był później mógł pełnić wolę Bożą. Wypluła ryba Jonasza. Trzeci rozdział. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. W drugim wersecie pierwszego rozdziału czytamy: wstań, idź do Niniwy, do wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. To jest jeden wersecik, to jest całe poselstwo. Powiedz Niniwie, że jest bezprawnym miastem i Bóg o tym wie. Teraz tu na początku trzeciego rozdziału też jest tylko jedno zdanie. Wstań, udaj się do Niniwy, do tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazałem. Wtedy Jonasz wstał, udał się do Niwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Jonasz rozpoczął wędrówkę, tu jest do miasta, ale to powinno być przetłumaczone, po mieście, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostanie do zburzenia Niniwy. Słuchajcie, my dzisiaj mamy ludziom powiedzieć, że Bóg ich kocha. On miał tylko do powiedzenia, że ruina ich wszystkich czeka i sąd, bo żyją bezbożnie. Słuchajcie, on nawet nie miał im do powiedzenia. On ich nie wzywał do pokuty. On ich nie wzywał, co oni mają teraz zrobić, że mają się modlić, że mają się nawrócić. Nic takiego im nie powiedział. On tylko powiedział, że to już jest koniec, bo bezbrzeżność się przelała i za 40 dni wszyscy zginą. Natomiast oni, słuchając tego, sami doszli do wniosku, co mają zrobić. Jak czytamy uważnie ten tekst trzeciego rozdziału, to widzimy, że Jonasz nie ma żadnej instrukcji do przekazania, co oni mają robić. On ma tylko do przekazania to, co Bóg zrobi dla nich przez grzechy, które wśród nich były. On nie podaje żadnych rozwiązań. Jonasz rozpoczął wędrówkę, tak. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włościnice, wielcy i mali. Kto ogłosił post? Jonasz ogłosił post? Nie, oni sami ogłosili post. I dalej czytamy. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dosyników ogłoszono rozkaz. Ludzie, zwierzęta, bydło, owce, nic z nich nie jedzą, niech się nie pasą i niech piją wody. Wtedy włożą w włosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zwróci się ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Wiecie, ja mam takie odczucie, że Kościół musi wrócić do głoszenia Ewangelii z takim pełnym zrozumieniem tego, co się tutaj dzisiaj dzieje na tym świecie. My nie możemy tylko ludziom mówić, słuchajcie, jest życie wieczne, jak uwierzysz w Jezusa, to masz życie wieczne. Na tym pogrzebie, który byłem w piątek, miałem takie odczucie, że wszyscy mówili o życiu wiecznym, ale nikt nie powiedział o piekle. Sam nie powiedziałem o piekle. Później sobie tak zdałem z tego sprawę. Mówię, no na pogrzebie łatwo mówić o życiu wiecznym, bo dla wszystkich ludzi nadzieja, że to nie jest koniec. Nadzieja do wszystkich jakoś tak próbuje dotrzeć. Ale wiecie, nie chodzi o to, że tylko nadzieja. Chodzi też o to, że ta nadzieja jest dla tych, którzy uwierzą w Jezusie i nadzieja polega nie na tym, że jest życie wieczne, bo życie wieczne jest. Gdzieś jest dla każdego. Tylko czy w oddzieleniu od Boga, czy z Bogiem. Czy w niebie, czy w piekle. Teraz wiecie, my mamy to podobne poselstwo jak Jonasz, bo my powinniśmy temu światu mówić, że ten świat cały idzie do piekła. Ale my nie mówimy. Dlaczego nie mówimy? Dlatego, że ludzie tego nie widzą. Więc jak będziemy to mówić, to źle wypadniemy przed ludźmi, bo oni tego nie widzą. Powiem wam, że jesteśmy tak podobni do Jonasza, że głowa mała. On nie chciał powiedzieć, że to miasto będzie zrujnowane, bo przeczuwał, że jak to powie, to oni będą pokutować i nie będzie zrujnowane. I wyjdzie na to, że on jest patałach, a nie prorok Pana. W związku z tym wolał tego nie mówić. Bo się spodziewał, bo już być może miał takie przygody. My dokładnie to samo robimy. Nie mówimy światu, że skończy w potępieniu i w oddzieleniu od Boga. Dlaczego? Bo świat tego nie widzi. I oni nam powiedzą, halo, jakie piekło, jaka strata. Ale powiem wam, my musimy mówić, bo morze się burzy, my potoniemy i ci ludzie potoną, jeżeli my im tego nie powiemy. Jesteśmy w identycznej sytuacji jak Jonasz. I powiem wam, że ja mam takie odczucie, że my musimy wrócić do takiego mówienia. Powiem wam, że tak. Dlaczego ja się nawróciłem? Patrząc w moje powołanie i w moje życie. Ja się nawróciłem dlatego, że bałem się wiecznego potępienia. Autentycznie. Po prostu bałem się, że pójdę do piekła. Że jak umrę nie będąc w stanie łaski uświęcającej, jak naucza katechizm, czyli po spowiedzi i komunii, jeżeli umrę wcześniej, to skończę w piekle. I się tego bałem. I wiedziałem, że za każdy grzech jest kara. I że nie można się wywinąć, że trzeba przyjąć przebaczenie od Boga. Trzeba wyznać swój grzech i przyjąć przebaczenie. Jak czytałem później biografię Marcina Lutra, że tam modlił się do jakiejś świętej Agnieszki w strachu, w burzy, że go piorun porazi i to sprawowdawało, że nawrócił się do Jezusa, to nawet się nie śmiałem. Bo to było dokładnie to samo. Takie samo średniowiecze w roku 1987, jak u Lutra. To dokładnie te same przeżycia. Teraz powiem wam. My dzisiaj musimy znaleźć swój głos odważnym do tego świata, żeby im powiedzieć, że oni naprawdę zginą. I to wkrótce. Żeby ludziom, którzy boją się, że umrą na COVID, powiedzieć, że to nie ma większego znaczenia, czy umrą teraz, czy za 20 lat. Ich życie po prostu się kończy i będzie rozliczone. Wiesz, i my, tak samo jak Jonasz, nie znajdujemy zachęty, żeby to zrobić, bo to jest prawda, która jest z jednej strony uwalniająca, gdy ją przyjmą, ale jeżeli jej nie przyjmą, to to jest jakieś straszne, okrutne. Co my tu ogłaszamy? Kiedy czytałem o Jonaszu, to nawet sobie myślałem po prostu bez sensu. Jak ma to miasto zginąć, jak ma spłonąć, jak ma być rozwalone przez jakieś trzęsienie ziemi, to zostawmy tych ludzi, niech po prostu żyją jak żyją do tego dnia śmierci, bo i tak umrą, po co ich niepokoić? My tak myślimy, my się boimy ludziom powiedzieć radykalnie rzeczy, w miłości, ale radykalnie. Dlaczego? Bo nie chcemy im powodować ich dyskomfortu. Powiem wam, jest coś do zrobienia, ja sam mam sobie do przerobienia. Bo ja się nawróciłem 30 lat temu i wtedy wszyscy ludzie chodzili do kościoła. I mogłem mojemu kumplowi przyjść do pokoju i powiedzieć: hej stary, widzę, że tu masz krzyż i Matkę Boską nad łóżkiem powieszoną, a tu masz jakąś wydekoltowaną gołą prawie Sabrinę na plakacie obok. Wiem, człowieku, ty nie kumasz, że to ci się nie klei, że ty do piekła idziesz po prostu, grzeszniku, opętany swoimi pożądliwościami, oddaj życie Jezusowi. Wszyscy chodzili do kościoła. On tego plakatu sobie w domu nie mógł powiesić, bo tam miał matkę i ojca, ale jak przyszedł do internatu, to jak mama kazała powiesić krzyżyk i Matkę Boską, to sobie powiesił, ale obok sobie powiesił to, co miał w sercu. I to było po prostu, to było wszystko proste. A dzisiaj powiedz człowiekowi, że żyje bezbożnie. Rozmawiam z przyjaciółmi, oni mówią: słuchajcie, świat jest w takim głupim miejscu, w takim durnym miejscu, że jak człowiekowi mówisz Ewangelię, to on się zastanawia, jakie on będzie miał z tego profity. Czy on będzie miał więcej pokoju serca, czy będzie musiał zacząć medytować, czy będzie miał dostęp do świata astralnego. Tego typu ludzie rzeczy mówią. Nikt nie myśli w kategoriach albo Jezus, albo śmierć, albo niebo, albo piekło. Nikt tak nie myśli. Ten świat sfiksował. Ten, który jest przewodnikiem do Chrystusa, jak mówi list do Rzymian, czyli dekalog, odszedł w zapomnienie, nikt go nie głosi i ludzie żyją tak, jak żyją. I powiem wam, to jest naprawdę grube wyzwanie. Ja teraz nie wrzucam na was prostego poselstwa: idźcie do świata, ogłoście mu sąd, bo ja sam nie do końca wiem, jak to zrobić. Ale to, co mówię teraz, w tym momencie, to jest po prostu jakby jedno z najważniejszych rzeczy w tym kazaniu. Jak ogłosić ten sąd? Jak ogłosić tą konfrontację, żeby do ludzi dotarło, że naprawdę ich to czeka i żeby zareagowali tak, jak zareagowali mieszkańcy Niniwy i nawrócili się. Ale to jest nasze zadanie, żeby odkryć to, a nie ich. To my musimy znaleźć język, którym dotrzemy do nich. Musimy odważyć się, żeby usłyszawszy od Ducha Świętego poselstwo, powiedzieć to tak, jak nam Duch Święty mówi. Nie wiem, jak to będzie. Może czasami będziesz siedział z kimś, będziesz miał miłą atmosferę, będzie wino i będzie dobra muzyka i będzie przyjaźń i będzie po prostu dobre jedzenie i może on będzie wiedział, że go lubisz, może będzie to twój wieloletni przyjaciel albo przyjaciółka z pracy, albo nie wiem kto jeszcze. I Duch Święty ci powie: powiedz teraz. I powiesz: słuchaj, nie wiem co. Nie wiem, co tam powiesz. Bo to będzie to, co Duch Święty ci powie. Ale być może nie będzie ci się to podobało, co masz powiedzieć. Bo wszyscy jesteśmy Jonaszami. I będziesz musiał to powiedzieć, mimo to, że ci się nie będzie podobało. Może ktoś będzie musiał powiedzieć: słuchaj, bardzo cię lubię, mamy świetny czas i w ogóle jesteś moją najlepszą kumpelą. Ale słuchaj, martwię się, co będzie z tobą po śmierci. I zapewniam was, jeżeli jest relacja, jeżeli jest miłość, jeżeli jest zaangażowanie w życie drugiej osoby, to ta osoba pomyśli o tym. My myślimy, że nas odrzuci. To nieprawda. Ta osoba pomyśli o tym i powie: ona mnie lubi. Ona ma serdeczne emocje do mnie, jej zależy na mnie, ona mi pomaga przez całe życie. Ona wydaje się, że lubi spędzać ze mną czas wręcz. I w środku tego wszystkiego ona po prostu naciska ten guzik. Kiedy ja się nawróciłem, moi koledzy, z którymi wcześniej już przez 4 lata mieszkałem w internacie, po moim nawróceniu i po ich nawróceniu składali świadectwo, jakie wrażenie na nich robiło moje głoszenie Ewangelii. Oni mówili tak. Oni mówili, że mieli tylko wybór czarne, białe. Nie było w środku nic. Powiedzieli, albo zwariował, jakaś schiza religijna go dopadła, jakaś sekta, albo to jest prawda. Dlaczego nie mogli powiedzieć, że jest normalny, ale my nie pójdziemy jego drogą? Ponieważ znali mnie przez 4 lata, mieliśmy przymierze, byliśmy nastolatkami, od 15 roku życia mieszkaliśmy razem ze sobą w internacie i byliśmy dla siebie rodziną i braćmi. I naprawdę te emocje do dzisiaj nam towarzyszą za każdym razem, jak się spotykamy. I w środku tego ktoś się nawraca i mówi, musisz oddać życie Jezusowi. I oni patrzą na mnie, który z nimi spędziłem już 4 lata, za pan brat, i mówią, i teraz coś z tym trzeba zrobić. Albo ześwirował, albo to jest prawda. I wielu ludzi uznało, że jednak chyba nie ześwirowałem i zaczęli szukać w tym prawdy i sami się nawrócili. Ja nie wiem, jakiego języka my musimy zacząć używać w tym świecie. Musimy wiele rzeczy różnych dziwnych zrobić. Musimy być jak Jonasz, gotowi na wrzucenie do wody. Musimy być jak Paweł, który będzie powie, ten okręt zginie, mimo że ja na nim płynę, on też zginie, żebyście wy byli uratowani. Nie wiem. Może będziecie jak Jezus na okręcie, który wstanie i powie, ucisz się. I oni zobaczą to i powiedzą, jesteśmy grzesznymi ludźmi, ciebie Bóg wysłuchuje, coś w tym jest. Nie wiem, co to będzie, ale powiem wam, przychodzi czas, w którym my musimy zacząć mówić rzeczy tak, jak zacząć powinniśmy. Nie możemy liczyć, że Ewangelia socjalnie się rozejdzie, bo ludzie jakoś poczują w tym pewną wartość. Księga Izajasza mówi tak. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył serca tych, którzy są złamane. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom z mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Izajasza 61, 1-2. Tu jest bardzo konkretnie powiedziane. Ogłosił dobrą wieść, ogłosił jeńcom, ogłosił rok, pocieszył. 4 określenia na to, co ma być zrobione przez nasze usta. Bardzo pobożnie brzmi to, że głoś Ewangelię całym swoim życiem, a jeżeli to niezbędne, używaj słów. A ja wam mówię, że przychodzimy do takiego czasu, że tylko słowa nam zostaną. Bo ludzie będą chcieli tkwić w swojej bezbożności, grzechu i będą chcieli nas przekonać, że to jest dobra słowo, dobra droga. I nasze dobre małżeństwa i dobre wychowanie dzieci dla nich będzie tylko alternatywą. No ludzie, każdy żyje tak jak chce. Ty chcesz żyć tak, chcesz kochać Boga. Chcesz być wierny swojej żonie, to sobie żyj, ja ci się nie wtrącam, pozwól mi być niewiernym i nie kochać moich dzieci. I wtedy pozostaną tylko słowa, żeby powiedzieć dobrą nowinę, żeby ogłosić jeńcom wyzwolenie, żeby ogłosić rok, żeby ogłosić pocieszenie. Ale w tym wszystkim, zauważcie, i dzień pomsty naszego Boga w środku tego wszystkiego. Czyli żeby było powiedziany horyzont czasowy, gdzie to wszystko się kończy. Dzisiaj jest jeszcze możliwość wyboru. Ale za chwilę tego wyboru już nie będzie. Będzie sąd. I każdy będzie rozliczony za swojego życia. Jeżeli twoje sumienie jest jeszcze trochę żywe, trochę podskakuje, to nawróć się. Bo to jest nadzieja dla ciebie. I ja ci dzisiaj ten sąd ogłaszam, tę pomstę ci ogłaszam. Pakuję to w dobrą wieść. Ogłoszenie wyzwolenia jeńców. W pocieszenie zasmuconego. Ja to pakuję. Ale mówię ci, jest horyzont czasowy i jest sąd. Jest dzień pomsty naszego Boga. Czujecie ten dysonans taki, takie rozdarcie? Ja to czuję po prostu, bądźcie szczerzy naprawdę ze sobą, to was Duch Święty poprowadzi. To nie jest po prostu, wiecie, to nie jest tylko ten lukier na zasadzie, wiesz, ja głosiłem tak Ewangelię, ja mówię, super, cieszysz się ze swojego życia, że masz dobre życie, ale możesz mieć jeszcze lepsze, jak Jezusa przyjmiesz. Ja tak głosiłem ludziom. I to też jest prawdopodobnie dla niektórych jakaś opcja. Nie gardzić ich życiem, nie mówić, że mają złe życie, nie wmawiać im, że źle żyją, ale powiedzieć im, że jest wspanialsze, pełne wolności życie w Jezusie. To też jest jedna z opcji. Ale to Duch Święty nas powołuje do głoszenia Ewangelii i każdemu z nas powie, jak my to mamy zrobić. Jonasz po prostu przez 3 dni chodził i mówił, Niniwa będzie zniszczona. 10 werset, ostatni 3 rozdziału. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Także się rozgniewał. To jesteśmy my. Prawda? Dlaczego? Bo my ogłaszamy tym ludziom. Oni nam nie wierzą. Nie wierzą nam i wcale nic złego im się nie dzieje. Usłyszał Ewangelię ode mnie i dalej żyje w swoim grzechu i Bóg go nie dorwał. Co jest grane? Wyszliśmy na głupków. Mówimy, że jak się nie nawrócisz, to będziesz skończony. On nas nie słucha, nie nawraca się i powodzi mu się lepiej niż nam. Taka jest prawda o tym świecie. Ten świat jest niesprawiedliwy. W tym świecie wiecie, co jest w tym świecie ciekawego? Że cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. To jest prawda o tym świecie. Tydzień temu słuchałem kazania Andrzeja Nędzusiaka w Elblągu, który powiedział, że wygląda z Biblii, że w tym świecie lepiej powodzi się grzesznikom i lepiej, żebyśmy to zauważyli. Coś jest na rzeczy. Jonasz był załamany. To jest też powód, dla którego my nie głosimy Ewangelii. Bo gdybyśmy my mogli sobie przykleić taki komfort, uczniowie Jezusa, nawet jak są w mniejszości, zawsze mają rację. Yeah. No to byśmy sobie odważniej poczynali, wtedy byśmy rządzili. Byśmy ogłaszali sądy, nawrócenia, pokuty, byśmy jechali po prostu. Proszę, się okazuje, że co byśmy tym ludziom nie mówili, to oni i tak żyją po swojemu, a oni nadal patrzą na nas z politowaniem. Jesteśmy jak Jonasz. Dobra. I modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy raz uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Oto teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Jezu, wybacz mi wszystkie moje po prostu pielęgnowane depresje w moim życiu. Naprawdę. Ilu ja znam wierzących, wliczając w to mnie samego, którzy jesteśmy ciorani myślami, że to życie jest bez sensu i może trzeba by było skrócić to życie. To jest ta sama głupota. Przymknijcie jeszcze na chwilę drzwi, proszę was. Za chwilę już was zawołam. Ale to jest ta sama głupota, która jest u Jonasza. O Panie, zabierz duszę moją, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Po prostu fantastyczne. No fantastyczne. Moja żona zawsze mi mówi, jak ciebie zabraknie, a dzieci będą samodzielne, od razu jadę głosić Ewangelię do Arabii Saudyjskiej. Ja mówię, tam ciebie zabiją. Ona mówi, o to chodzi. To po prostu całe nasze małżeństwo to powtarza. Pewnie nie pojedzie. Ale słuchaj, ale to jest naprawdę tak po prostu, on tak się modli. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie szałas, usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, który wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wezwał Bóg robaka. Piękne. Powiedz, wezwał Bóg robaka. Wiecie, ja wam mówię, jak my się nie nawrócimy, to Bóg już wzywa swojego robaka do naszego życia. Mówię wam, naprawdę. Będziemy po prostu w ciężkim położeniu. Robak już czyha. Oglądaliście taki film Żołnierze Kosmosu? Tam były takie robale wielkie. Co obejrzycie? Żołnierze Kosmosu. Takie po prostu robale, które po prostu zżerają wszystko, co się rusza. Taki po prostu kretyński science fiction film. Wojenny wersji science fiction o piechocie, która walczy z robalami. Naprawdę, słuchaj, po prostu siedzisz I chwała Bogu, fajne nabożeństwo było. Za chwilę łobudu, pastor umarł, kościoła nie ma. Myślisz sobie, ale diabeł jest wredny. Trafi wszystko rozwalić. Może bo diabeł niczego nie rozwala, tylko Bóg posłał Robala. Nowa doktryna. Ale zaraz, Bóg jest Bogiem. Za jak tam było tam w tym, jak to było napisane, że Bóg nikogo nie kusi. Ani nie jest podatny na pokusy, ale Bóg jest Bogiem światłości i nie ma w nim zaćmienia ani chwilowej odmiany. Bóg tylko dobre rzeczy robi, a nie złe rzeczy robi.
To Stary Testament
jest w ogóle po prostu. Właśnie, dzięki, Dawid. A w Nowym, czy Bóg może posłać Robala? No ja mam nadzieję, że może to zrobić, że się nie nawróci od swoich starych, dobrych, sprawdzonych metod. I we właściwym czasie ten Robal przyjdzie. Nie, żeby odgryźć nam nogę, ale żeby zeżreć nam nasz krzaczek rycynowy, który daje nam tyle komfortu w życiu. Ta końcówka jest w ogóle tak śmieszna, po prostu taka radosna. Od razu możesz przyjąć uleczenie do swojego serca i powiedzieć: Halleluja, Panie, jestem pacan. To się tak pięknie kończy. Lecz nazajutrz pojawił się... Tak, wysłał Robala. 8. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że on dlewał, życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej było mi umrzeć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten powiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Naprawdę, sobie śmiejmy się głośniej, śmiejmy, naprawdę. Śmiejmy się tak, żeby nam się to przypomniało, jak po prostu pierwsze westchnienie nam przyjdzie, jakie to nasze życie cieszy. Naprawdę. Żebyśmy to dobrze ten śmiech zapamiętali. Bo to o nas jest po prostu. To o naszym kretyństwie całym życiowym. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Amen? Powiedzmy głośno: powołanie.
Powołanie.
Jakie jest twoje powołanie? O co się będziemy teraz modlić? Żeby kina otworzyli i siłownie? Żeby więcej ludzi, sklepy, żeby nas puścili w większej liczbie na nabożeństwa, żebyśmy mogli pojechać, żeby wyciągi narciarskie otworzyli. O co będziemy się modlić? O który krzak ryczyny odnowy? Na który jesteśmy zagniewani i to na śmierć? Na pana Morawieckiego. O co będziemy się modlić? Czy będziemy się modlić o miasto 120 tysięcy ludzi, pełne bydła i zwierząt, które mogło być sprzątnięte w jeden dzień z powodu ich grzechów? O co będziemy się modlić? Czy o nasze powołanie, żeby wreszcie wejść tam z odwagą, wsadzić kolano w te uchylone drzwi i zacząć pełnić wolę Bożą. To jest nasze powołanie. Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Powiedzmy: świadkami. To jest nasze najważniejsze powołanie. Od tego słowa świadek wzięło się słowo męczennik, martyrs. To słowo martyrs, martyrologia. To jest słowo świadek z greki, które przeszło na łacinę też. My dzisiaj mówimy: złożyć świadectwo, znaczy wypowiedzieć słowa opisując jakieś historie. W biblijnym znaczeniu złożyć świadectwo to było nie zaprzeć się Chrystusa. To było świadectwo. Taki misjonarz, Richard Branton, który przyjeżdżał do Polski parę lat temu, opowiadał, że usłyszał świadectwo. Świadectwo z Pakistanu. Dzwoni do niego człowiek i mówi: ale mam świadectwo, słuchaj. Mówi: jakie to świadectwo? On mówi: jeden nowo nawrócony człowiek był gdzieś tam na dalekiej północy Pakistanu, tam gdzie, wiecie, talibowie są, i po prostu chciał się napić, nie było nigdzie wody i musiał pójść do meczetu, wszedł do meczetu i zaczął pić wodę. Ale ktoś go rozpoznał, że to nie jest muzułmanin, tylko chrześcijanin. Zawołał na mężczyzn, oni przyszli, przybiegli i zaczęli bić go kijami i krzyczeć do niego, żeby się wyrzekł Jezusa, jeżeli chce pić tą wodę. I tłukli go tymi kijami. I on mówi, i go zabili na śmierć. Alleluja. I on mówi, i gdzie jest świadectwo? No to jest świadectwo. Nie zaparł się Chrystusa. To jest świadectwo. Co jest dla mnie świadectwem? Modliłem się, brakowało mi stówę. Do czegoś tam, do dżinsów, do bluzki, do, nie wiem, do abonamentu za coś. Modliłem się, chwała Bogu, dałem dychę na ofiarę w niedzielę, przyszła stówka. Pan co najmniej 10 razy pomnaża. Świadectwo. To też jest świadectwo Bożego działania. Ale teraz chodzi o to, żebyśmy my złożyli świadectwo. Weszli w nasze powołanie. Będziecie mi świadkami. My mamy być świadectwem, my mamy być świadkami. I na koniec, ta myśl, która mi też towarzyszy, wczoraj Zbyszkowi o tym opowiadałem. Słuchajcie, i to jest uwaga, teraz będziemy się modlić, to jest bardzo ważne. Jak zaczniemy się modlić, to Marcin wyłączy transmisję i pożałują ci wszyscy, którzy nie przyszli na nabożeństwo. Bo wyłączymy im transmisję. Dobra. Ale na koniec to, co mi też chodzi przez całą po prostu, cały ten tydzień modlitwy o powołania. Mówiąc o naszym, nie powiedziałem o tym, ale teraz o tym powiem. Łukasza 10:2 i powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Izajasza 6:8. Potem usłyszał 6:8. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy powiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Paś owce moje. A gdy oni odprawiali służbę pańską, Dzieje Apostolskie 13:2 i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I teraz słuchajcie, chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, bo to nie mieszka w naszej mentalności w dzisiejszych czasach. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej i kończyłem podstawówkę w 1983 roku, w czarno-białych czasach, wszyscy rodzice zadawali swoim dzieciom, była głęboka komuna, było 2 lata po stanie wojennym, więc nie było żadnych perspektyw, nie to co dzisiaj, nie było żadnych perspektyw. Ludzie nie mieli mieszkań, ludzie z dziećmi mieszkali ze swoimi rodzinami na małych dwupokojowych mieszkaniach na kupie. Miałem kolegę, który się hajtnął i po prostu wszystkie swoje prezenty miał poupychane na z dnia ślubu na regałach i z dwójką dzieci mieszkał w jednym pokoju, w drugim pokoju mieszkali jego rodzice. To były standardy. I w tamtych czasach rodzice zadawali dzieciom pytanie, co chcesz robić w swoim życiu, gdzie chcesz pójść? Ja zadawałem sobie pytanie i zadawałem sobie pytanie o mój zawód. Pojechałem na rekolekcje powołaniowe. Były takie rzeczy jak rekolekcje powołaniowe. Powiedzmy rekolekcje powołaniowe. I takie rzeczy były organizowane przez nie tylko Kościół katolicki. W kościołach ewangelicznych były weekendy powołaniowe, były seminaria przygotowujące duchownych. To były normalne procedury, które funkcjonowały przez całe dziesięciolecie. Dzisiaj jesteśmy poza tym zjawiskiem. Kto z was ze swoim dzieckiem na serio pogadał o tym, czy chcesz być pastorem? 30 lat temu to była normalka. Mój kolega, pastor, mówi, że na pierwszym obiedzie, kiedy miał 12 lat, pastor przyszedł do rodziny i zapytał się go, czy nie chciałbyś zostać pastorem. I mówi, że to pytanie spowodowało, że już nie mógł o niczym innym myśleć. Poszedł do liceum, zdał maturę i przyszedł do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z myślą i tylko miał jeden problem, w którym zboże będzie pastorem, bo że będzie pastorem już wiedział. My dzisiaj, słuchaj, to jest bardzo ważne, jest wielka różnorodność powołań. Bóg ma różne powołania. Ale wiecie, ja dzisiaj, kiedy z Bór w Elblągu nie ma pastora, kiedy słyszę o denominacjach ziemiaświątkowej, baptystycznej, gdzie jest kupę wakatów na stanowiskach pastorów, są zbory, a nie ma odważnych ludzi, którzy wstaną i powiedzą, dobrze, odebrałem od Boga, będę pasterzem tej wspólnoty. To też jest rzecz, która się w naszych czasach stoczyła. Firmy szkolą sobie pracowników. Harcerstwo przygotowuje sobie druhów, drużynowych. Wojsko szkoli sobie żołnierzy, oficerów, ma uczelnie. A Kościół? Co Kościół robi? Kościół nie słyszy, że Bóg mówi, kogo pośle, i nie myśli w kategoriach, że trzeba się wziąć do roboty, złapać byka za rogi, chwycić lejce i wziąć odpowiedzialność za konkretną grupę ludzi. Jako pastor. Jesteśmy kościołem ewangelicznym, chlubimy się z tego, że mamy Biblię, a mamy kryzys powołań taki sam, jak mają kościoły historyczne. Seminaria w kościele katolickim, luterańskim, które kipiały w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, przelewały się, musieli dobudowywać pokoje, rozbudowywać internaty. Dzisiaj stoją puste. Kryzys powołań. Myślę, że młodzi ludzie są w ogóle niczemu niewinni. Oni po prostu przychodzą na ten świat takim, jakim on jest, to co zastają. Oni w nas nie widzą tego pytania. Co zrobisz ze swoim życiem? O co się będziesz modlił? Nie ma księdza, pastora, który weźmie młodych chłopaków i mówi, będziemy się modlić, poopowiadam wam o Bożych generałach, o życiu wiary, o głoszeniu słowa, o przebudzeniach, o misjach, roztoczę przed wami gawędę. Ja na moje pierwsze rekolekcje powołaniowe pojechałem, miałem 14 lat, prowadził je Olgierd Nacalski, ksiądz Marianin, który był harcerzem przedwojennym. Nie wziął udziału w powstaniu warszawskim, bo jego kumple z jego oddziału na siłę go zapakowali na ciężarówkę i wywieźli do Konstancina, bo wiedzieli już, że chce być księdzem i powiedzieli, nie będziesz ginął w powstaniu. I on siedział z nami przy ognisku w Puszczy Mariańskiej koło Skierniewic i wieczorami nam opowiadał gawędy. Jak niesamowicie jest być chrześcijaninem, który może umrzeć za Chrystusa, jak dobrze jest służyć Bogu, jak dobrze jest żyć inaczej niż żyli nasi rodzice. Powiem wam, musimy do tego wrócić. Ty, który jesteś złamany i nie podjąłeś swojego powołania, musisz do tego wrócić. Ty, który masz powołanie, ale przestało ono płonąć, musisz do niego wrócić, bo jesteś cennym darem z wszystkimi doświadczeniami. I wszyscy, którzy o tym nie pomyśleli, muszą zacząć o tym myśleć. Dzisiaj ludzie mówią, a kto dzisiaj będzie pracował w edukacji, jak to tak marnie płacą nauczycielom. Słuchaj, kiedyś edukacja była prowadzona przez księży i przez zakonnice. Tak się zaczął nam cały system edukacyjny. Nie było poza kościołem w ogóle systemu edukacji przez całe wieki. Kościół ma monopol na edukację. Dlaczego? Bo Kościół coś kumał, że jest solą ziemi i światłością świata. Dzisiaj Kościół zamienił się, i my to mamy, i my tym jesteśmy, ja taki jestem, po prostu w tworzenie atmosfery dobrej, którą mamy nadzieję rozrośnie się na innych. I mamy jakieś tego owoce. Ale słuchajcie, tu trzeba konkretów. Tu trzeba zapełnić etaty. Tu trzeba zatrudnić ludzi. Trzeba wyszkodzić ludzi. Trzeba zapytać się, czy cię Bóg nie powołuje do tego, żebyś stał jako przywódca. Co, Biblia się zmieniła? Jezus już nie mówi, paś owce moje? Jezus już nie mówi, będziecie mi świadkami po krańce ziemi? Jezus już nie mówi, kogo pośle? Dalej to mówi, tylko my mamy coś po prostu z aparatami słuchowymi, nie tak. Więc z powrotem, hop do rybki. I wołać do Boga. Bo naprawdę stąpiliśmy do stóp gór i zawarły się nad nami niebiosa. I głowa nasza uwita jest w trawę wodną i morską i nic nie kumamy. No, to takie sobie odważne słowo dzisiaj do was powiedziałem. I tak trzeba, słuchajcie. Ja sam muszę się nawrócić. Ktoś mówi, koniec obcyngalania się. Trzeba zacząć robić swoje. Dowiedzieć się, co robić i robić. I przestać gadać głupoty, że świat się psuje. Się na tych wywiadach proroczych dwóm osobom zadałem to samo pytanie. Bo tam jest w drugim Tymoteusza 2 ten fragment, że w czasach ostatnich ludzie będą, czy trzy, nie pamiętam, że ludzie będą bezbożni, rodzicom nieposłuszni, egoistyczni, bardziej nastawieni na własne pożądliwości i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wierzący to czytają i cały czas myślą, że to jest o świecie. Ale tam na koniec, w 4 czy 5 wersecie jest powiedziane, że ta lista się kończy w ten sposób, że ci ludzie właśnie będą żyli w pozorach pobożności, gdzie ich życie jest zaprzeczeniem mocy Bożej. Więc to pokazuje, że cały ten werset jest o Kościele, a nie o świecie. Nie jest o żadnych gejach, o lewakach, o po prostu o prawakach, o naziolach. Tylko jest o Kościele, który żyje wokół własnych zainteresowań. A w ogóle z tej Niniwy to mi się strasznie podoba to słowo, które Bóg na koniec powiedział, tutaj w 4 rozdziale, że ci biedni 120 tysięcy ludzi nie potrafią rozpoznać, co jest lewe, a co jest prawe. Tak mi bardzo pasuje do politycznego kontekstu. Zupełnie tak, jak dzisiaj komentatorzy mówią, że stare definicje lewicy i prawicy się już nie sprawdzają w dzisiejszym świecie, bo to, że ktoś się jakoś tam nazywa, to jeszcze nic nie znaczy. To jest właśnie dokładnie to, z czym my dzisiaj żyjemy. Powiem wam, z światem jest wszystko w porządku, to z nami jest coś nie w porządku. Bo świat, który jest zburzonym morzem, dlatego się burzy, bo Jonasz śpi na ostatnim pokładzie okrętu. Dlatego jest burza na morzu. Gdyby Jonasz wylazł, dał się wrzucić do wody, spędził 3 dni i 3 noce na modlitwie, został wypluty i zrobił to, co robi, to morze by się uspokoiło i Niniwa by się nawróciła. To jest czarne-białe stopy. To jest takie poselstwo. Jak długo jeszcze będziemy biadolić, że świat jest zwodzony, że nadchodzą klęski, że nas wszystkich pozabijają i bezbożnicy będą rządzić tym światem? Ja się nie dziwię, że świat traktuje nas jak... jakby coś z naszą logiką było nie tak. Kościół krzyczy: jesteśmy przeciwnikami aborcji! Jesteśmy przeciwnikami aborcji! A świat staje naprzeciwko i mówi: co wam pije? Kto wam chce aborcję zrobić? Czy my chcemy abortować wasze dzieci? Spokojcie się. Eutanazja, eutanazja! Ludzie, to jest tylko opcja. Nikt ci nie odbiera możliwości wyboru. Chyba o to się biliście już od czasów reformacji, żeby mieć wolność wyboru, nie? Zacznijcie głosić Ewangelię, wtedy się coś zmieni. A nie krzyczcie na świat, że się pogrąży. O Panie Jezu, czuję, że nadchodzi ciężki tydzień. Jak zawsze sobie tak bez hamulców dam, to później muszę się więcej modlić niż zwykle. A jak ja się będę modlił, jak się skończył 3-tygodniowy post i modlitwa? Jakaś przerwa się należy, nie? Dobrze, kochani. Dziękuję. Wiecie, jak dobrze jest? Jeszcze tym zakończę. Poproszę zespół. Za chwilę Marcin będziesz mógł wyłączyć transmisję, jak Agata zacznie śpiewać. Ale nie tak od razu. Nie tak od razu. Niech zacznie śpiewać. Niech docenią i wtedy im obciąć. No, ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być w swoim kościele. Ktoś powiedział: nie mów, że to twój kościół, to kościół Pana Jezusa. No, Pana Jezusa i mój. Się czuję jak u siebie, naprawdę. Powiem wam, to jest takie dobre, bo naprawdę mogę głosić z taką wolnością i wiem, że niczego złego nie pomyślicie. A jak nawet czegoś nie rozumiecie, to myślicie, że Marek miał coś dobrego na myśli. To jest taki komfort, słuchajcie. Nie wiem, czy ten komfort mają ci, którzy mnie przez kamerę oglądają. Ci to może już mnie odfollowowali i po prostu subskrybowali. Ale tutaj nie mam z wami tego problemu i wiem, że mnie lubicie i wszystko rozumiecie. Amen. Módlmy się. Powstańmy wszyscy razem. Amen. Ja poproszę do siebie Mateusza, Łukasza, Zbyszka, tych, których ostrzegałem, tylko poproszę. Łukasza nie ostrzegłem. Chodź do mnie. Słuchajcie, będziemy się modlić dzisiaj o wszystkich ludzi, którzy są w kościele, ale to dopiero jak skończymy transmisję, żeby każdy po prostu bardzo poważnie odszukał swoje powołanie i wszedł w swoje powołanie. Amen. Halleluja. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś żywym Bogiem i że jesteś wśród nas. Panie, jesteśmy Jonaszami. Bez dwóch zdań jesteśmy Jonaszami. ale przynosimy pecha nie sobie samym, ale światu, który jest wokół nas, naszym postępowaniem. Panie, daj nam nawrócenie i daj nam powrót do swojej chwały. Amen. Panie, ja błogosławię wszystkich, którzy oglądali tą transmisję, żeby wyciągnęli dobre wnioski, żeby nie wyciągnęli złych wniosków, żeby nie pojawiły się żadne niezrozumienie tego, co mówiłem, żadne opaczne wytłumaczenie. Ojcze, proszę Cię, prowadź nas do bycia w tym miejscu, w którym mamy być. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.